Słuchajcie, radia RMF24. My teraz przenosimy się do Watykanu, gdzie pojawiły się dziś rano kolejne informacje na temat stanu zdrowia papieża. No, trudno nazwać to może jakąś głębokimi informacjami. Przeczytać mogliśmy, że noc minęła spokojnie, papież wstał i w fotelu zjadł śniadanie. O tym poinformował, żeby było ciekawiej, za pośrednictwem kanału Telegram rzecznik prasowy, czy też dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, Mateo Bruni. Ten telegram bardzo interesujący, bo tym samym telegramem posługują się, przypomnijmy, politycy z Federacji Rosyjskiej, choć również z Ukrainy. Wczoraj po 19 opublikowano komunikat informujący, że stan kliniczny Ojca Świętego jest stabilny. To jest cytat. Poinformowano, że badania krwi ocenione przez personel medyczny wykazują niewielką poprawę, zwłaszcza co do wskaźników stanu zapalnego. A z nami jest Tomasz Krzyżak, publicysta Rzeczpospolitej, także szef komisji badającej nadużycia nie tylko seksualne w diecezji sosnowieckiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, Panie redaktorze.
Panie redaktorze, ale nie będziemy rozmawiać oczywiście o Sosnowcu, tylko będziemy rozmawiać o Watykanie. Co my tak naprawdę wiemy o stanie zdrowia papieża? Bo te komunikaty Stolicy Apostolskiej są, powiedziałbym, tak sformułowane, żeby niewiele powiedzieć.
Znaczy, no teoretycznie niewiele, ale w praktyce dużo. To znaczy tak, co my wiemy o stanie zdrowia Ojca Świętego? No poza tym, że on jest w szpitalu, to tak specjalnie, tak jak pan redaktor powiedział, możemy się zgodzić z tym, że wiemy niedużo. Natomiast te komunikaty, które wypływają i są podawane przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, no są takimi komunikatami trochę uspokajającymi, ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiają się inne informacje mówiące o tym jednak, że stan papieża jest bardzo poważny, że on jest zaintubowany. W związku z tym te komunikaty, niby lakoniczne, ale mówiące o tym, że usiadł w fotelu i że zjadł śniadanie i że się spotkał wczoraj, 20 minut rozmawiał z panią premier Włoch, Meloni. Że
tak, ona to potwierdza zresztą, żeby nie było wątpliwości. Ona mówi, że się nawet żartowali. To też jest istotne.
No właśnie. A że dzisiaj usiadł w fotelu, no to są to takie komunikaty, które w jakiś sposób mają uspokoić opinię publiczną, no zaniepokojoną stanem zdrowia Ojca Świętego, prawda? No wszędzie na całym świecie w tej chwili odbywają się modlitwy.
No tak, panie redaktorze, ale to są jedne komunikaty, ale drugie komunikaty płynące z innych miejsc są mniej pocieszające. No bo właśnie, zaczął pan o tym mówić. Zarówno przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jak i biskupi na całym świecie apelują o modlitwę o zdrowie Ojca Świętego. Jeśli mamy do czynienia ze zwykłą chorobą, nic się nie dzieje, no i w ogóle generalnie no, zdarza się, no każdemu się przecież zdarza obustronne zapalenie płuc w wieku 89 lat, no to po co masowe modły?
No tak, no tutaj rzeczywiście ma pan redaktor rację, mówiąc o tym, że rzeczywiście pojawiają się te informacje ze świata, także i z Polski, że wszyscy się modlą o zdrowie Ojca Świętego, co wskazywałoby na to, że on rzeczywiście jest w jakimś stanie agonalnym. Watykan uspokaja, mówi, że jest wszystko w porządku i że wszystko jest dobrze. Ja bym jednak chyba bardziej ufał tym komunikatom watykańskim, aniżeli tym, co się dzieje na świecie, no bo to powstała pewnego rodzaju, no nie chciałbym powiedzieć panika, no ale na pewno duże zaniepokojenie zdrowiem Ojca Świętego. Natomiast chciałbym tu zwrócić uwagę na coś mianowicie takiego, że my z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia 20 lat temu, dokładnie 20 lat temu, kiedy do szpitala trafił Jan Paweł II. I też te komunikaty były na początku uspokajające. Dopiero po jakimś czasie pojawiły się informacje o faktycznym stanie i rzeczywistym stanie zdrowia Jana Pawła II. Tam trzeba zauważyć jedną rzecz, mianowicie, że nie przyjmował gości w tym szpitalu, więc ten stan był już naprawdę bardzo poważny. A tutaj mamy jednak informację, że ci goście do tego szpitala przychodzą, bo to nie tylko była wczoraj pani premier Włoch, ale także i sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Jak rozumiem, domyślam się, z pewnymi bardzo ważnymi sprawami, które nie cierpią zwłoki, albo z jakimiś ustaleniami, co dalej. Więc Tu byłbym jednak spokojny, natomiast musimy brać pod uwagę to, co pan redaktor również podkreślił, a mianowicie wiek papieża, 89 lat i obustronne zapalenie płuc w tym wieku, no nie jest rzeczą normalną, to znaczy to należy traktować jako coś poważnego. I znów, nie ukrywajmy tego, że musimy się spodziewać w każdej chwili informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia, jak również tej informacji o śmierci. No, żaden człowiek nie żyje wiecznie, tak?
No właśnie, teraz bardzo ciekawe, odnosząc się do tych gości, troszeczkę zmieniając temat, mieliśmy dwóch gości, to jest bardzo ciekawe, bo to była premier Włoch i to był sekretarz stanu. Zakładam, że Stolica Apostolska bardzo uważnie obserwuje to, co dzieje się w tej chwili w polityce światowej. Z jednej strony rozmowy z Putinem to był kierunek, który zawsze podpowiadał papież Franciszek. Z drugiej strony inne pomysły prezydenta Donalda Trumpa, choćby przesiedlenie mieszkańców Gazy, to są zdecydowanie pomysły, które nie są mu właściwe. Czy możemy powiedzieć, pana zdaniem, panie redaktorze, że w pewnym sensie ta linia geopolityczna czy polityczna papieża no w tej chwili jest weryfikowana, w pewnym sensie, jeśli chodzi o wpływ na opinię katolicką, ponosi klęskę, czego dowodem jest list papieża tuż sprzed choroby do biskupów amerykańskich, gdzie on odcina się jasno od J.D. Vance'a i od Donalda Trumpa. List, który wywołał wiele kontrowersji wśród amerykańskich katolików.
No zwłaszcza, że Donald Trump był w jakimś stopniu kandydatem tej strony katolickiej, tak? To znaczy z nim wiązano bardzo wiele nadziei, no bo jego poglądy na przykład na kwestie związane z aborcją są jasne i proste. Natomiast no, z drugiej strony właśnie te kwestie, na których papieżowi zależy, czyli przyjmowanie migrantów, integracja ich z powiedzmy naszym normalnym, cywilizowanym światem, no u Trumpa wygląda to zupełnie inaczej. Więc tu w tym kontekście rzeczywiście można mówić o jakiejś porażce. Nie wiem, czy do końca tą porażką są te sprawy wschodnie, no bo jednak...
Tutaj się raczej zgadzają. Ja bym powiedział, to jest bolesne z naszej polskiej perspektywy, ale tu raczej... No nie chcę powiedzieć, że papież powtórzyłby rzeczy jak Trump.
No od początku tego konfliktu, od 2022 roku, on przyjmował taką pozycję bardzo mocno zachowawczą. Pamiętam na początku tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała, papieżowi chyba nie przeszło przez usta potępienie Putina. Dopiero po jakimś czasie tam dyplomacja watykańska robiła co mogła, no ale jednak papież też wysyłał jakieś różne dziwne gesty. Pamiętamy słynny skandal związany z Drogą Krzyżową przy okazji Wielkiego Postu, tą tradycyjną, która się odbywa w Koloseum, gdzie miała być i Ukrainka, i Rosjanka i miały czytać te rozważania. No to się wszystko jakoś nie podobało i rzeczywiście w tym kontekście papież jakąś tam powiedzmy swój sukces teraz osiąga, tak? No bo te rozmowy gdzieś zaczynają, znaczy mają się zacząć, że trzeba rozmawiać z Putinem, nie? To jest dość ciekawe, natomiast bardzo ciekawe jest też jest to, że w spodziewanym, no cały czas mówimy o potencjalnym, o czymś, co chcielibyśmy, żeby się jak najdalej odwlekło w czasie, czyli tym czasie sede vacante, no to relacje z państwami nie ulegają zawieszeniu, prawda? Legaci papiescy pełnią dalej swoje funkcje. Minister spraw zagranicznych, czyli ten substytut do spraw relacji z państwami wciąż działa, więc ta dyplomacja będzie tam jakoś szła. Oczywiście tej głowy kościoła nie ma, no ale dyplomacja działa.
No właśnie, jeszcze pytanie o ten okres sede vacante i o tym, co potem. Oczywiście tu zastrzegamy, nie życzymy papieżowi nic złego, niech zdrowieje, ale no wiemy, że to się zbliża. To znaczy, to są kwestie dni, tygodni czy miesięcy. W zasadzie w Watykanie nie ma wątpliwości, że czas ponownego konklawy się zbliża. Media włoskie się przygotowują już do programów. W przypadku Jana Pawła II się przygotowywało przez kilka lat, to też trzeba uczciwie i jasno powiedzieć, ale no taki jest to wiek. Natomiast pytanie jest inne. Kogo spodziewać się można jako następnego papieża? Bo tu znowu wielu włoskich obserwatorów mówi, niech to już będzie w końcu Włoch. Najlepiej tak, dyplomata.
Po trzech pontyfikatach niewłoskich przydałby się Włoch. No i tu naturalnym, że tak powiem, kandydatem jest aktualny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, Piero Parolin. Wydaje się nawet, że Franciszek chyba go przygotowuje do tej funkcji, aczkolwiek znowu jest takie stare, dość znane chyba wszystkim powiedzenie, że ten, kto na konklawę wchodzi na biało, wychodzi z niego na czarno. Więc tych.
No tak, ale mówiono to również o Ratzingerze, wszedł na biało i wyszedł na biało.
No tak, ale tam była specyficzna sytuacja, tam chyba się wszyscy spodziewaliśmy tego, że jednak po Janie Pawle II, no to jednak będzie to właśnie Ratzinger, aczkolwiek właśnie wtedy także i Bergoglio był dość wysoko notowany i ileś tam głosów dostał, co się później ziściło w 2013. Już po abdykacji Benedykta XVI, że jednak to Franciszek będzie tym Franciszkiem.
No i pojawia się jeszcze jedno włoskie nazwisko, to przypomnijmy.
Dzisiaj mówienie o konklawę to jest tak naprawdę bardzo, bardzo duże wróżenie z fusów. Ma na to wpływ wiele czynników, bo musimy też zobaczyć to, że papież Franciszek dokonał swoistej rewolucji w składzie kolegium kardynalskiego, kolegium elektorskiego, prawda? Są tam kardynałowie, z krajów, o których tak naprawdę wiele osób w ogóle nigdy nie słyszało, że tam jest jakaś w ogóle społeczność katolicka. Więc to kolegium kardynalskie jest bardzo mocno umiędzynarodowione. Ten ciężar, który był kiedyś spoczywający bardzo mocno na Europie, on się przesunął na inne kontynenty. Więc naprawdę możemy się spodziewać wszystkiego.
No to jeszcze na koniec pytanie o to, czy możemy się spodziewać tego, o czym pisał portal Politico. Ja mam świadomość, że to nie jest najlepiej poinformowana redakcja na temat życia w Watykanie, ale oni sformułowali kilka dni temu taką opinię, że swoją pieczęć na tych wyborach będzie chciał również odcisnąć Donald Trump. On, jak wiadomo, ma takie poczucie momentami, jakby jego słowo miało stawać się ciałem, jakby no, po prostu miał moc twórczą niemalże, więc nie jest wykluczone, że on by tego chciał, ale rzeczywiście taka możliwość istnieje, bo to, że amerykańscy kardynałowie będą mieli wpływ, to jest prawda, tylko że Franciszek akurat mianował prawie 80% obecnych elektorów, to są kardynałowie mianowani przez Franciszka. Więc ze Stanów Zjednoczonych raczej mianował kardynałów, no nazwijmy to tak, niechętnych Trumpowi. Ale czy Stany Zjednoczone i kardynałowie amerykańscy mogą mieć istotny wpływ na to konklawę?
Znaczy, co do Donalda Trumpa, to bym nie przesadzał z tym jego takim, powiedzmy, wpływem czy ingerencją na konklawę. Jednak będąc człowiekiem wiary, jakby składam się w Ducha Świętego, że jednak ten
tak,
Duch
ale obaj wiemy,
tam...
panie redaktorze, że zdarzało się, że królowie, cesarzowie, a nawet prezydenci na ten wybór wpływali.
Ale to było, kiedy to było? To było dawno, dawno temu. To nawet jeden z polskich kardynałów odgrywał tam dość spektakularną rolę, który mówił, że się nie zgadza na wybór papieża. Ale nie. Ja bym tutaj jednak odżegnywał się od tych prób mówienia o jakiejś ingerencji i wpływaniu na kardynałów. Oczywiście, no tak samo jak jest z nami, że teraz poprzez różnego rodzaju manipulacje medialne gdzieś tam w tej sferze społecznościowych mediów mówi się o tym, że prawda, Rosja ma wpływ na wybory w tym kraju, ktoś ma wpływ na wybory w tym kraju. W jakiś sposób pewnie to dociera również i do kardynałów, którzy są ludźmi z krwi i kości. No ale po to się ich zamyka na te kilka dni w Kaplicy Sykstyńskiej, żeby się oderwali od tego świata i nie słuchali tych podszeptów, które są z zewnątrz.
No dobrze, wspomniał pan o Donaldzie Trumpie i o Rosji, a Władimir Putin może mieć wpływ przez choćby swoje wpływy w krajach afrykańskich, czy w krajach globalnego południa, z których, jak pan sam wspomniał, wielu kardynałów nowo mianowanych przez Franciszka się wywodzi.
No, niby tak, natomiast no przyznam szczerze, że gdyby rzeczywiście w taki sposób to było myślenie kardynałów, że będziemy myśleli teraz tak, jak myśli Putin i robili tak, jak robi Putin, no to byłby to chyba koniec Kościoła jako instytucji, która no, jest instytucją boskoludzką, nie? No, jednak ten pierwiastek boski, ten pierwiastek Ducha Świętego, no wydaje mi się, że jest tam bardzo mocny i no i się chyba nie powinniśmy tu zawodzić, no powinniśmy spokojnie czekać.
No to czekamy, znaczy przede wszystkim na razie jeszcze nie ma konklawy, przypomnijmy.
No tak, na razie czekamy spokojnie na komunikaty mówiące o stanie zdrowia papieża.
Pewnie jutro przeczytamy, że usiadł w fotelu i zjadł śniadanie.
Ja
bardzo
myślę,
dziękuję.
Że przeczytamy to dzisiaj wieczorem.
To dzisiaj wieczorem też. Tomasz Krzyżak, publicysta Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.